Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Witamy Was noworocznie z nowymi postanowieniami szukania jeszcze ciekawszych tematów niż do tej pory na nasz podcast kryminalny. Bardzo nam miło jest powitać nowych słuchaczy, jak i tych, którzy towarzyszyli nam w 2021 roku. A dzisiaj wyjątkowo sprawa, która nie wydarzyła się w nowy rok. Sprawa z 1999 roku, która tak bardzo przykuła moją uwagę i tak bardzo nie mogła mi wyjść z głowy na kilka dni jeszcze przed nowym rokiem, że stwierdziłam, że skoro tak bardzo mnie męczy, no to musi być opowiedziana jak najszybciej. No i to będzie moja pierwsza noworoczna sprawa 2022 roku. Ja też mogę trochę inaczej mówić. Może niektórzy, którzy słuchają na słuchawkach naszego podcastu, zauważą tą różnicę. Od niedawna mam aparat na zębach, więc jeżeli trochę zasyplenie albo wkradnie się jakieś dziwne świszczenie, no to całą winą obarczam aparat na zębach, który przez jakiś czas będę musiała nosić, więc proszę o wyrozumiałość. A już przechodząc do dzisiejszej sprawy, no to będzie to sprawa wymagająca, jeżeli chodzi o Wasze nerwy i nasze. Sprawa, która nie jest łatwa, ale też dlatego właśnie utknęła mi tak bardzo w głowie. I stwierdziłam, że muszę o niej opowiedzieć. Chodzi o sprawę rodzinnej tragedii w Michalczowej. Ta tragedia wydarzyła się, tak jak powiedziałam, w 1999 roku, a jak do niej doszło, to zaraz się dowiecie. Tak jak wspomniałam, mamy rok 99, to jest końcówka sierpnia, więc przeniesiemy się do wakacyjnego miesiąca, wakacyjnych czasów ciepła, światła za oknem, którego ostatnio bardzo brakuje. I w małej wsi Michalczowa zostaje zgłoszone zaginięcie 44-letniej Władysławy O. Kobieta wyszła z domu 27 sierpnia, to był piątek, i ślad po niej zaginął. Pani Władysława miała 1,65 m wzrostu, krótkie blond włosy, wąskie, lekko skośne niebieskie oczy i charakterystyczny dołek w brodzie. W dniu zaginięcia ubrana była w czarny sweter, biały podkoszulek z krótkim rękawem i ciemną spódnicę we wzory, a na nogach miała czarne tenisówki. Pani Władysława była matką piątki dzieci. To z pierwszego małżeństwa to Danuta, która miała w tym czasie 23 lata, Lucyna, 21 i Piotr, 17. Z drugiego małżeństwa pani Władysława miała Czesława, który miał 10 lat i Kamila, 9. I to właśnie z dwójką tych ostatnich, najmłodszych, była widziana ostatni raz przez sąsiadkę panią Kazimierę. Kobiety spotkały się rano tego dnia, kiedy pani Władysława zaginęła, czyli 27. Pani Władysława odwiedziła sąsiadkę z prośbą o skorzystanie z telefonu, ponieważ jej wyłączyli rok wcześniej. Pani Władysława zawsze tak robiła, gdy potrzebowała gdzieś zadzwonić, a ostatnio dość często musiała z tego telefonu korzystać, ponieważ jej mama, czyli 78-letnia pani Rosalia, od niedawno bardzo ciężko zachorowała, ponieważ cierpiała na zanik tkanki mózgowej. No i jej stan był na tyle poważny, że lada dzień mogło dojść do najgorszego, więc pani Władysława tutaj dość mocno trzymała kontrolę i pieczę nad stanem swojej matki, ale też chciała mieć pewność, że w razie czego ma wszystkie kontakty potrzebne do rodziny, do tych najbliższych znajomych, żeby w razie czego, gdy dojdzie do tego dnia, kiedy pani Rosalia umrze, no to będzie mogła jak najszybciej przekazać tą wiadomość, więc też tego dnia u pani Kazimiery pani Władysława spisała sobie wszystkie potrzebne numery telefonów z książki telefonicznej. Sąsiadka podczas rozmowy z policją powie, że tego dnia zaginiona zachowywała się normalnie i że nic nie wskazywało na to, żeby planowała jakąś dłuższą nieobecność, czy gdzieś się wybierała nawet gdzieś do jakiegoś miasta obok na kilka dni, bo nie miała ze sobą żadnych toreb, ale też nie była jakoś specjalnie zdenerwowana, też nie mówiła o tym, że się gdzieś wybiera. Chociaż oczywiście policja ten trop podczas poszukiwania pani Władysławy sprawdziła. No i okazało się, że też w domu zostały paszporty całej trójki, więc tutaj od razu wykluczono jakiś wyjazd na przykład za granicę. Wieczorem tego dnia, koło godziny 21, Lucyna, czyli jedna z córek, przyjeżdża do Michalczowej pożyczyć antybiotyk dla swojego dziecka. W domu jednak nikogo nie zostaje oprócz Piotra, swojego młodszego brata. Od niego dowiaduje się, że mama zabrała Czesia i Kamila i pojechała do Młodowa. To jest do rodzinnego domu, w którym do niedawna mieszkała pani Rozalia. No ale właśnie przez tą postępującą chorobę, o której wspomniałam, została zabrana do siostry pani Władysławy, czyli do Michaliny w Witowie. Lucyna, gdy nie zostaje mamy, która wiedziała, gdzie jest ten antybiotyk, w razie czego potrzebny dla jej dziecka, no to wraca do domu z kwitkiem. I 28 sierpnia, czyli następnego dnia, umiera pani Rozalia. Danuta, najstarsza córka pani Władysławy, postanawia poinformować od razu mamy o śmierci babci i do Michalczowej przyjeżdża w niedzielę rano. A na miejscu jednak, jak się okazuje, zostaje dom zupełnie pusty, nikt nie otwiera drzwi. Gdy wraca do siebie, to czuje jednak cały czas jakiś taki wewnętrzny niepokój. Czuje, że coś tutaj jest nie tak. I prosi wujka, aby ten pojechał z nią z powrotem do Michalczowej i koło godziny 19 ponownie puka do drzwi i ponownie nikt jej nie otwiera. Postanawiają więc też obejść dom, bo jest jeszcze szansa, że po drugiej stronie na podwórku będzie ktoś z domowników, kto wpuści ich do środka. Jednak nikogo nie ma, a też w żadnym z okien nie świeci się światło. Dostrzegają za to na podwórku wystraszonego i głodnego psa. No i też ta druga wizyta już dość mocno zaniepokoiła Danutę, bo jakby nie patrzeć wcześniej, rzeczywiście tych domowników mogło nie być, ponieważ na przykład pani Danuta poszła na jakieś zakupy, a chłopacy poszli jeszcze pobawić się gdzieś tam ze znajomymi, wykorzystać te ostatnie dni wakacji, więc rzeczywiście w tym czasie mogło ich nie być, no ale już wieczorem koło tej 19:00 to już jest to dziwne, że nikogo, ani jednej osoby nie ma z domowników, no i też nie palą się żadne światła w domu. Danuta wraca do siebie, jednak po pół godzinie postanawia wrócić z powrotem do Michalczowej i tym razem przyjeżdża tam razem z mężem siostry, Lucyny. I ponownie puka do drzwi, ale i tym razem nikt jej nie otwiera. Postanawia więc pójść do sąsiadki, do pani Kazimiery, która mieszka naprzeciwko i pyta ją, czy wie, gdzie może być jej matka. I kobieta przyznaje, że nie ma pojęcia i że ostatni raz widziała panią Władysławę 2 albo 3 dni wcześniej i ta nic jej nie wspominała, że ma w planach gdzieś wyjechać, też nie widziała, żeby szła na autobus albo żeby miała ze sobą jakieś ciężkie walizki. Danuta więc wraca do domu, no jednak cały czas ma te złe myśli, które nie potrafi odgonić z głowy, że coś musiało się stać, że to nie jest normalne, że przez cały dzień nie ma nikogo z domowników, że chociaż mama powinna tam być w domu, szykować obiad na następny dzień czy cokolwiek. I postanawia czwarty raz tego dnia przyjechać do Michalczowej i przyjeżdża o 22:00. No i tym razem dom stoi zupełnie pusty, nikt nie otwiera, nie palą się żadne światła. No i jak każdy z nas wie, to zawsze w takich sytuacjach, gdzie mamy już te czarne myśli, że i takie uczucie, że musiało się stać coś złego, że coś tutaj jest nie tak, to zawsze ratujemy się taką myślą pocieszającą, czymś pozytywną, że a może rzeczywiście tutaj jej nie ma, bo gdzieś poszła do sąsiada i trochę dłużej zabawiła. Albo poszła do kogoś jeszcze, gdzie się tak zagadała, że nie zauważyła, która jest godzina. Chłopacy też gdzieś tam się bawią dłużej na podwórku i też nie zauważyli, że już jest pora, żeby wracać do domu. No i ona się też chwyciła takiej myśli, że być może jej mama pojechała z braćmi na dłużej do domu babci. No i tam niczego nieświadoma, bo tam nie mieli telefonu, spędza ostatnie dni sierpnia. Może robi porządki w domu babci i dlatego tak długo jej nie ma. Z drugiej jednak strony, skoro pani Władysława wiedziała, że to mogą być ostatnie dni jej mamy, że przygotowywała się na taką myśl, że zaraz będzie musiała przekazać telefonicznie najbliższym, najgorszą informację o śmierci własnej mamy, no to raczej przypuszczać tutaj możemy, że zostałaby w domu, w Michalczowej, gdzie ma pod ręką niemalże telefon, gdzie w każdej chwili też ktoś może do tej sąsiadki zadzwonić z informacją dla niej do przekazania. Więc Danuta kolejnego dnia postanawia ponownie podjechać do Michalczowej. Tym razem przyjeżdża tam z siostrą Lucyną i z mężami. Na miejscu nadal jest cicho. Wciąż nie ma żadnego śladu, żeby ktokolwiek był w domu od poprzedniego dnia. Mąż Danuty postanawia podstawić drabinę pod dom i gdy wejdzie na górę, w jednym z okien dostrzeże leżącą bez ruchu na wersalce sylwetkę. Okaże się, że jest to Piotr, młodszy brat Danuty i Lucyny. Chłopak nie reaguje kompletnie na stukanie i nawoływanie za oknem. No i mężczyźni koniec końców dostają się do domu przez okno w suterenie, chociaż Danuta w rozmowie w programie kryminalnym Archiwum X Śledztwa po latach przyzna, że być może wyważyli po prostu drzwi do domu. Już tutaj dokładnie po tylu latach nie będzie tego pamiętać. W każdym razie mężczyźni dostają się do środka do domu i od razu biegną na górę, na ostatnie piętro, gdzie widzieli chłopaka. 17-latek leży kompletnie nieprzytomny na wersalce, a obok niego stoją pusta buteleczka po kroplach uspokajających Wupral i do połowy puste opakowanie z przeciwpadaczkowymi tabletkami Amizepin. I tutaj trzeba wspomnieć, że właśnie jeden z młodszych braci, bodajże Kamil, cierpiał na padaczkę, stąd te tabletki znajdowały się w domu. Mąż Lucyny przykłada chłopcu rękę do szyi i próbuje wyczuć puls. W tym czasie Danuta jest już w połowie drogi do sąsiadki, aby jak najszybciej wezwać pogotowie. Karetka zjawia się po pół godzinie i od razu zabiera chłopca do szpitala. W tym szpitalu Piotr na chwilę odzyskuje przytomność i szepcze starszej siostrze kilka razy imię ojczyma. Bo ja celowo nie wspominałam o tym, że jest jakikolwiek mężczyzna w życiu pani Władysławy, bo to jej życie miłosne było bardzo, bardzo zawiłe i bardzo ciężkie. A też dlaczego, to za chwilkę się przekonacie. Wracając do Piotra, to dzięki płukaniu żołądka na szczęście udaje się uratować chłopaka. No jednak jego stan jest bardzo niepokojący. Niepokoi nie tylko rodzina, ale też lekarzy. Tym bardziej, że na rękach Piotra widoczne są płytkie nacięcia. Prawdopodobnie są to ślady po żyletce. W domu natomiast na klatce schodowej wisiał przywiązany kabel antenowy, na końcu którego była zrobiona pętla. No a na dole schodów przewrócone krzesło, co od razu sugeruje, że Piotr, zanim połknął te wszystkie specyfiki, to próbował się najpierw powiesić. I tutaj rodzi się chyba naturalne pytanie każdemu z nas w głowie. Co takiego się stało, że Piotr próbował odebrać sobie życie? No i gdzie są pozostali domownicy? Wspomniałam też, że gdy Piotr na chwilę odzyskał przytomność, to kilka razy powiedział do siostry imię ojczyma. A chodziło dokładnie o pana Czesława O. Pan Czesław był drugim mężem pani Władysławy, ojcem Czesia i Kamila. Od swojej żony był sporo starszy, bo prawie 30 lat. Poznali się przez ogłoszenie matrymonialne, które pan Czesław umieścił w jednym z tygodników. Chodziło o to, że pan Czesław po kilkunastu latach życia w samotności w dużym domu w Michalczowej szukał w końcu kogoś, kto by się nim zaopiekował na stare lata. I po kilku dniach od zamieszczenia ogłoszenia przyszedł do niego list od pani Władysławy. Pisała w nim, że jest samotną matką z trójką dzieci i ona szuka kogoś, kto pomógłby jej w opiece nad nimi. To był rok 1987. Wtedy pani Władysława mieszkała jeszcze u swojej mamy, Rozali, w Młodowie. Pan Czesław postanowił odpowiedzieć na jej list, jak i od razu po tej krótkiej wymianie listów postanowił również odwiedzić panią Władysławę. No ale gdy się spotkali, to doszło do niego, że jest bardzo duża różnica wieku, no i pewnie kobieta nie bardzo będzie nim zainteresowana, jednak pani Władysława stwierdziła, że jak najbardziej, że chciałaby podjąć relację, zobaczyć dokąd to dalej zaprowadzi. No i stało się tak, że już po roku pani Władysława była w ciąży z panem Czesławem, a para wraz z dziećmi przeniosła się do pana Czesława, do domu w Michalczowej. Tylko tak naprawdę najstarsza Danuta, która miała wtedy 12 lat, postanowiła, że chce zostać u babci Rozali. Pierwszy syn, Czesio, przyszedł na świat w 1989 roku, czyli 2 lata po tym, jak para się poznała, a po jego narodzinach w związku zaczęło się bardzo psuć i to delikatnie mówiąc. Pani Władysława już nie chciała spać w jednym łóżku ze starszym od siebie partnerem, nie chciała też się przytulać, nie chciała żadnych pieszczot. Całą swoją uwagę i miłość skupiała na nowonarodzonym synku. No i też tak argumentowała panu Czesławowi, że no nie chce za bardzo z nim sypiać, ponieważ musi się skupić na młodszym synku, musi się nim zaopiekować. No i pan Czesław nie miał innego wyjścia, jak tylko wylądować w pokoju na samej górze w samotności. Pod koniec roku okazało się, że kobieta jest znowu w ciąży, choć tak naprawdę para ze sobą od dłuższego czasu nie sypiała. Zaczęło też dochodzić do coraz poważniejszych kłótni. Te nieporozumienia się coraz bardziej rozwijały i te zgrzyty między panią Władysławą a jej partnerem były na porządku dziennym. Pan Czesław wypominał partnerce, że jest mu niewierna, że ma kochanków na lewo i prawo. Najgorzej, że te wszystkie kłótnie też bardzo często odbywały się przy dzieciach, które też były świadkiem i które też później opisywały tą relację między panią Władysławą a Czesławem policji. Nieporozumienia już tak bardzo eskalują, że w końcu pan Czesław zostaje z domu wyrzucony i nie mając wyboru za bardzo idzie spać do stajni niedaleko domu, gdzie spędzi praktycznie całą zimę. Przez ten czas, gdy pani Władysławy nie było w domu, to przychodził, aby coś zjeść, aby się umyć i aby się przebrać. W czerwcu 1990 roku na świat przychodzi Kamil, jednak zanim to nastąpi, pan Czesław postanawia wyciągnąć rękę do pani Władysławy i mimo że czuł, że dziecko nie jest jego, to chciał mu dać swoje nazwisko. I tak jeszcze przed narodzinami para wzięła skromny, szybki ślub. Tak podejrzewam, że mężczyzna trochę liczył na to, że gdy da nazwisko Kamilowi, wiedząc, że to nie jest jego dziecko i wyciągając tą rękę do pani Władysławy, to być może to jakoś ich do siebie zbliży, być może będzie tak jak kiedyś, te relacje się poprawią i przez chwilkę tak nawet było, bo razem wyprawili chrzciny Kamila, jednak po tym pan Czesław ponownie musiał wrócić do stajni, ponieważ ponownie został wyrzucony przez panią Władysławę z domu. I wciąż, mimo że pan Czesław już od jakiegoś czasu mieszkał poza domem, pojawiał się w nim tylko sporadycznie, to te kłótnie między partnerami, teraz między małżonkami już, nie ustały. Tak jak wspomniałam, on wielokrotnie wypominał kobiecie, że ta mu jest niewierna, że spotyka się z wieloma mężczyznami. Nawet w ostatnim czasie przed zaginięciem pani Władysławy oskarżał ją o romans z mężem najstarszej córki, więc te oskarżenia już były takie naprawdę, no, można powiedzieć, że bardzo, bardzo poważne. Danuta, czyli córka pani Władysławy, wspomina, że nieraz zdarzało się, że w bardzo wulgarny sposób pan Czesław odnosił się do mamy i tutaj też nawet dochodziło do rękoczynów. Tak jedna z sióstr pani Władysławy wspomina, że ta jej kiedyś powiedziała, że podczas takiej kłótni, gdy pan Czesław dobijał się do domu, to ta z dziećmi zabarykadowała się w tym domu, podstawiając wersalkę i wtedy już naprawdę bała się nie tylko o swoje życie, ale też o życie swoich dzieci. Więc to nie były tylko takie kłótnie, że ktoś kogoś zdradził, ktoś czegoś nie zrobił, że tutaj też dochodziło do takich bardzo, moim zdaniem, poważnych rzeczy, a jeszcze gorzej, że tego świadkami były te dzieci, które wszystko widziały, które bardzo dobrze to zapamiętały, bo mimo, że miały tam naście lat, Danuta, gdy pan Czesław poznał panią Władysławę, miała 12 lat, to mimo wszystko to bardzo wyraźnie pamięta po latach i to też wspomina w programie Archiwum X. No ale też trzeba przyznać, że pani Władysława jednak nie pozostawała dłużna i była też silną i bardzo stanowczą kobietą, która trochę już w życiu przeszła, bo miała dzieci z pierwszego małżeństwa, to pierwsze małżeństwo też nie należało do szczęśliwych. Trochę ją nauczyło, jak może z takim mężczyzną, który w niektórych momentach zbyt agresywnie reaguje podczas kłótni, jak sobie z nim poradzić. No i zmusiła, jakby nie patrzeć, pana Czesława do tego, żeby opuścił już nie tylko dom, ale też gospodarstwo. No i pan Czesław przez około 2 lata żyje na dworcu PKP. w Nowym Sączu. Tam utrzymuje się ze zbierania butelek, choć miał przyznaną rentę, jednak cała kwota tej renty jest zabierana co miesiąc przez panią Władysławę. No i mimo, że pan Czesław mógłby zablokować ten odbiór, że nie pozwoli, żeby to małżonka odbierała za niego rentę, to jednak się na to zgadza. Ale pani Władysława też idzie o krok dalej i w pewnym momencie podaje męża do sądu o alimenty. I sąd jednak, znając sytuację pana Czesława, wiedząc, że cała renta i tak jest pobierana przez żonę, no to odrzuca ten pozew. Po 2 latach życia na dworcu pan Czesław trafia do domu dla bezdomnych imienia brata Alberta, a po jakimś czasie z poznanym tam kolegą w czerwcu 1998 roku zaczyna wynajmować mieszkanie w Nowym Sączu. To też fakt, że żył przez te 2 lata praktycznie jako bezdomny na dworcu, ale też później w tym przytułku, to nie oznacza to jednak, że przez ten czas nie miał kontaktu z rodziną. Dom w Michalczowej odwiedza, owszem, co jakiś czas. No niestety, za każdym razem, gdy jest tam również pani Władysława, to dochodzi między partnerami do kłótni. Małżonkowie przez te lata wzajemnie na siebie składają donosy na policję. Na policji są już nawet w tej Michalczowej z tego znani. I mimo tych donosów, tych śladów w kartotekach policyjnych, to Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy imienia brata Alberta wystawia mężczyźnie zaświadczenie, że w czasie przebywania w ich schronisku utrzymywał stały kontakt z dziećmi, odwiedzał je, zaopatrywał w odzież, przybory szkolne i inne potrzebne rzeczy. Nie używał alkoholu, nie sprawiał żadnych kłopotów wychowawczych, był osobą bezkonfliktową w kontaktach koleżeńskich. Pomagał kadrze w problemach z prowadzeniem schroniska. I tutaj podpisano Robert Opoka, kierownik. Tak, przenosimy się do 28 sierpnia. To jest dzień po zaginięciu kobiety. Pan Czesław pakuje do reklamówki tego dnia kilka starych zdjęć, ponieważ Czesio i Kamil bardzo lubili oglądać stare fotografie. Oprócz tego pakuje słodycze i tenisówki dla chłopców, no i jedzie do Michalczowej. Na miejscu jednak zostaje tylko Piotra, który informuje go, że mama zabrała braci i pojechała do babci, do Rozalii. 30 września odbywa się pogrzeb pani Rozalii, na który przychodzą wszyscy, prócz Władysławy, Czesia i Kamila. No i już wtedy bliscy czują, że z tą trójką musiało stać się coś niedobrego, bo co jak co, ale pani Władysława, która od początku była cały czas przy swojej mamie, która pilnowała tych wszystkich spraw związanych z jej zdrowiem, z tym, żeby być w stałym kontakcie z rodziną, z najbliższymi znajomymi, no to jest to dziwne, że w dniu jej pogrzebu nie pojawiła się. I rodzina zabiera z domu zdjęcia, na których jest cała zaginiona trójka i jadą z nimi do Starego Sącza, do Jasnowidza, bo wierzą, że być może tam dowiedzą się, co się stało z zaginionymi. Tutaj już jest 30 sierpnia, więc to są praktycznie 3 dni poszukiwania pani Władysławy z dziećmi. Nie wiadomo wciąż, co się dzieje, więc to ja to rozumiem, że to może być taka ostatnia deska ratunku dla rodziny, żeby chociaż jako jakiś strzępek informacji tutaj dostać, może jakiś trop dzięki temu będą mogli odkryć nowy. I tak u tego jasnowidza ze Starego Sącza dowiadują się, że kobieta wraz z synami została porwana w Krakowie na plantach i teraz jest w bardzo ciężkim stanie, ale dzieciom nic złego się nie dzieje. Danuta też w międzyczasie odwiedza brata, który jest cały czas w szpitalu. Ten podczas tego widzenia ponownie powtarza imię ojczyma. Siostra jest już poważnie przerażona, drąży temat pana Czesława, chce się dowiedzieć, co Piotr przed nią ukrywa i czy może wie, co się stało z ich bliskimi. Na to chłopak tylko odpowiada: nic mi nie zrobił. Przyszedł i powiedział: nareszcie skończyłem z tą kurwą, już nie będzie się nade mną znęcać. No i tutaj, no, brzmi to wszystko bardzo tajemniczo. Raczej nie zwiastuje, żeby ta cała historia zakończyła się happy endem. No oczywiście panią Danutę, która jest cała roztrzęsiona, to próbuje uspokoić lekarz, no i też namawia kobietę, żeby udała się z tą informacją na policję. W tym czasie mamy początek września i rozpoczęcie nowego roku. Pan Czesław jedzie do szkoły właśnie na to rozpoczęcie roku szkolnego, bo liczy, że tam będzie mógł się zobaczyć ze swoimi synami, czyli z Czesiem i z Kamilem. Ale tam także nie zostaje żadnego z nich i postanawia, że uda się do domu, do Michalczowej. No ale tam również dom stoi zupełnie pusty, nikogo nie ma, nikt nie otwiera drzwi, więc dzwoni do siostry swojej żony, do pani Michaliny, od której dowiaduje się, że Władysława i dzieci od kilku dni są uznawani za zaginionych, że kobieta nie pojawiła się na pogrzebie matki i że Piotr próbował popełnić samobójstwo. 6 września 17-letni Piotr zostaje wypisany ze szpitala, odbiera go pan Adam. Pan Adam był pierwszym mężem pani Władysławy, próbuje podczas tego wypisu swojego syna ze szpitala wyciągnąć, dlaczego chciał się zabić i co się stało, gdzie są jego bliscy. Jednak chłopak kompletnie zamyka się w sobie, nie chce za bardzo rozmawiać, tylko mruczy coś tam pod nosem, unika kontaktu wzrokowego i to jest właściwie tyle, ile pan Adam jest w stanie porozmawiać w ogóle z Piotrem. Jadą do Danuty i odtąd mieszkanie starszej siostry będzie nowym domem dla Piotra. Następnego dnia Piotr i jego siostra jadą do Michalczowej po rzeczy. Piotr zabiera ze sobą podręczniki, książki, wszystko, co jest mu potrzebne do nowego miejsca. Natomiast siostry, czyli Danuta i Lucyna, zabierają co cenniejsze rzeczy z domu, takie jak szklanki czy skórzana kurtka, magnetofon Kamila i inne ważne rzeczy, ponieważ boją się, że ktoś zaraz się włamie do tego domu, bo wszyscy w okolicy już wiedzą, że nikt od kilku dni w tym domu nie mieszka. Danuta też zabiera do siebie psa i dwie kury, które zostały w gospodarstwie. W tym czasie oczywiście policja wciąż poszukuje pani Władysławy i dwójki młodszych braci i przeszukują dom Rozali, do którego według zeznań Piotra miała pojechać matka z braćmi. Do pomocy wykorzystują psa tropiącego, jednak po zaginionych nie ma żadnego śladu. Policja na ten ślad natrafi dopiero za kilka tygodni. W tym czasie Piotr wraca do szkoły. Tam uczy się w 3 klasie liceum ekonomicznego w Nowym Sączu i jedna z nauczycielek wypowiadająca się o Piotrze w programie Archiwum X, o którym już tutaj kilka razy wspomniałam, powie, że chłopak w tym okresie był bardzo smutny, co oczywiście wiązała z zaginięciem bliskich, ale też spokojny, taki jak zawsze, i że przez ten miesiąc o wiele lepiej się uczył. Ona to ujmuje w taki sposób, jakby zabrano jakiś ogromny ciężar z jego pleców. Jakby nagle mógł się skupić kompletnie na sobie i rzeczywiście poprawić swoje oceny, chociaż i tak bardzo dużo nauczycieli wypowiadających się o Piotrze, ale też dyrektor szkoły, mówili, że był bardzo dobrym uczniem. Miał same 5, 6, był bardzo dobry z matematyki. Mamy 23 września. Danuta udaje się do prokuratury z prośbą o przyjrzenie się bliżej jej ojczymowi, panu Czesławowi, który najprawdopodobniej według niej doprowadził do próby samobójczej jej brata. No i też całkiem możliwe, że ma coś wspólnego z zaginięciem jej mamy i młodszych braci. I 2 dni po tej wizycie, czyli 25 września, policjanci biorą na przesłuchanie Piotra, który rzuca nieco światła na to, co działo się w okresie poprzedzającym zaginięcie jego matki i dwóch młodszych braci. Mieszkam w Michalczowej, ale nie jestem tam zameldowany. Faktycznie nie posiadam żadnego miejsca stałego zameldowania. Kiedy ojczym nas odwiedzał, witał się tylko z Kamilem i z Czesiem. Natomiast ze mną i z matką nigdy. Za każdym razem między nim a moją matką dochodziło do kłótni. Na przykład jak Czesio był chory i nie chodził do szkoły, to ojczym myślał, że matka nie puszcza go specjalnie. Innym razem wykrzykiwał mamie, że wziął ją z dziećmi i musi nas żywić. Albo że mama ma kochanków. W korytarzu pchnął ją na szafę. Do mnie krzyczał: gówniarzu, wywalę was z domu i będziecie spali na przystanku. 27 sierpnia mama powiedziała, że pojedzie do Młodowa, do domu matki, która była ciężko chora i przybywała u cioci w Witowicach. Wzięła Czesia i Kamila i pojechała po nasze ubrania, które zostało jeszcze z wakacji. Były potrzebne, bo zbliżał się rok szkolny. Wychodziła z domu koło południa. Autobus do Nowego Sącza miała o 11:54. Byłam przed domem i widziałam, jak wychodziła z braćmi. Powiedziała, wrócę w sobotę wieczorem. Wtedy dała mi 100 zł na bilet miesięczny, a za resztę miałam sobie kupić przybory szkolne. Tamtego dnia, w piątek, pojechałam autobusem do Łososiny Dolnej, do przychodni, na zmianę opatrunku, bo skaleczyłam sobie palec na fryzarce. Potem do Nowego Sącza kupić rzeczy do szkoły. Biletu miesięcznego nie, bo uznałam, że jest na to jeszcze czas. Około 16 byłam z powrotem w Michalczowej. Przyjechał ojczym, pytał o matkę. Jak odpowiedziałam, że pojechali do Młodowa, to on na to, na dzieci do szkoły nie ma, a na jazdę do kochanków to pieniądze ma. Zostawił czekoladę, tenisówki i jakieś zdjęcia dla Czesia i Kamila i wyszedł. Następnego dnia w niedzielę znowu przyjechał, obszedł mieszkanie i wychodząc powiedział, ta kurwa nie będzie mi już przeszkadzać. Odczułem, że mówi to z zadowoleniem. Tydzień przed zaginięciem mamy przyjechał i krzyczał, że daje na nas pieniądze, a ona przepija i wydaje na kochanków. Że urządza w domu libację, a moja mama nie pije. Ma kłopoty z trzustką i z nerkami i boi się, że coś jej się może stać. Kiedy ojczym wyszedł, mama płakała. Wiele razy do mamy krzyczał. W niedzielę rano poszedłem do kościoła w Michalczowej. Wieczorem byłem przekonany, że ojczym ją zamordował, a braci gdzieś ukrył, bo bardzo ich kochał. Wtedy przyjechał ostatni autobus z Nowego Sącza, którym mogła wrócić mama, ale z niego nie wysiadła. Wziąłem kabel od telewizora, zaczepiłem go o barierkę schodów, stanąłem na krzesło i chciałem się powiesić. Kiedy założyłem sobie pętlę na szyję i odepchnąłem to krzesło, kabel się zerwał. Wtedy wziąłem tabletki brata Kamila, amizepin, krople Wupral i leki na obniżenie ciśnienia od babci. Wszystkich około 15. Potem wypiłem pół butelki tych kropli, bo myślałam, że tyle wystarczy. Położyłem się do łóżka. Obudziłem się, kiedy ktoś mnie klepnął po buzi. Chciałem umrzeć. Doszedłem do wniosku, że nie mam dla kogo żyć, pozostałem sam. Mój prawdziwy tata mnie nie odwiedzał. Poprzednio widziałam go 2-3 lata przed tym, jak chciałam odebrać sobie życie. Odwiedził mnie, kiedy wyszedłem ze szpitala. Dał mi 50 zł, mojej siostrze Danucie 100 i powiedział, żebym się nie załamywał, że mama na pewno się odnajdzie. Dodaję, że jeden z moich przyrodnich braci, Kamil, jest chory na epilepsję i musi zażywać leki. Mama zawsze brała leki, jak jechaliśmy do Młodowa. Tym razem pewnie też zabrała ze sobą, ale ja nie widziałam, bo byłam przed domem. Te zeznania kreślą nam dość smutny obraz rodzinny. Tutaj zamiast rodzinnego ciepła mamy ciągłe kłótnie i to takie drastyczne, mocne kłótnie. To nie jest jakaś wymiana zdań podniesionym głosem, ale też rękoczyny na oczach dzieci. Nic dziwnego, że po zmianie otoczenia, gdy Piotr zamieszkał z siostrą, zaczął się lepiej uczyć. Był spokojniejszy i wydaje mi się, że może dopiero teraz miał takie odpowiednie warunki do tego właśnie, żeby się skupić, żeby się wyłączyć i skupić na nauce. Co ciekawe, siostra Władysławy, pani Michalina, przedstawia szwagra w przyjemniejszych barwach zdecydowanie. Opowiada, że gdy doszło do zaginięcia, to pan Czesław chodził ze zdjęciem całej trójki przy sobie i ich szukał, że często odwiedzał Michalinę, że żalił się, że bardzo tęskni za swoją rodziną. Widać było po nim, że bardzo się martwi. Gdy pani Rozalia zachorowała, to też przyjechał ją przeprosić, bo kiedyś podobno powiedział kilka przykrych słów swojej teściowej. No i dla Michaliny ta rozpacz pana Czesława nie była udawana. Pod koniec września sprawą zaczyna się interesować nowa, jeszcze nieformalnie działająca jednostka, której ja i Ola jesteśmy wielkimi fankami, oczywiście chodzi o Archiwum X. I śledczy z tej jednostki po zapoznaniu się z zebranym materiałem dochodzą do wniosku, że to nie może być zwykłe zaginięcie i że jest w tej sprawie coś, co nie daje im jako śledczym spokoju. Była to końcówka lat 90. i wtedy jeszcze w policji nie było takiego zwyczaju, aby wszczynać sprawę o zabójstwo, gdy zostało zgłoszone zaginięcie i zaczęło się to tak naprawdę dopiero zmieniać wtedy, kiedy zaczęła powstawać ta jednostka Archiwum X, zaczęła się prężnie rozwijać i no dzięki tej jednostce też mamy dużo takich właśnie spraw tajemniczych zaginięć, które zostają po latach rozwiązane. No i okazuje się, że to nie były tak na przykład jakieś zwykłe zaginięcia, tylko morderstwo. Policjanci zdobywają nakaz przeszukania domu w Michalczowej i wraz z psami tropiącymi pod koniec września udają się na to miejsce. I w domu jest bardzo cicho, bardzo spokojnie, pusto. Policja sprawdza pomieszczenie za pomieszczeniem. No i w kuchni zatrzymują się na dłużej, a to też dlatego, że ich uwagę przykuwa fakt, że to pomieszczenie jest jakby bardziej uporządkowane. Jest zdecydowanie czystsze od innych pomieszczeń, no i oni pewnie jako śledczy, którzy mają już jakieś doświadczenie, to też są w stanie bardziej wyczuć, gdzie jest ten sztuczny porządek, taki nad wyraz zbyt czysto. No i kierowani tym takim instynktem śledczego postanawiają spryskać podłogę luminolem. Podłoga w kuchni po spryskaniu tym środkiem i po podświetleniu lampami UV zaczyna się świecić na niebiesko, no a to oznacza, że na podłodze było sporo krwi, którą ktoś próbował zmyć, na szczęście nieudolnie, bo zostały ślady. No i śledczy zaczynają krążyć po domu w poszukiwaniu kolejnych takich śladów, lecz na nic innego już nie trafiają. Wiedzą, że musiało stać się w tym domu coś złego, no bo taka ilość krwi to raczej nie zostaje po tym, gdy ktoś się skaleczy nożem kuchennym. I gdy powoli mieli już się zbierać do wyjazdu, to jeden z funkcjonariuszy udał się w stronę pola za domem za potrzebą. Niedaleko domu ten śledczy natrafił na miejsce, w którym ewidentnie niedawno była rozkopywana ziemia. No to jest to dokładnie, czego tutaj śledczy od początku szukali. Przyjechali oczywiście na miejsce z psem tropiącym. Ten pies, zbliżając się do miejsca za domem, od razu było po nim widać, że coś wyczuł, a był to pies szkolony między innymi w znajdywaniu zwłok, więc jego reakcja już od razu świadczyła o tym, że to nie jest po prostu przekopana ziemia, tylko coś się pod nią kryje. W niedługim czasie po rozkopywaniu tej ziemi śledczy natrafiają najpierw na ciało zaginionej Władysławy O., a następnie pod nią znajdują Kamila i Czesia. Prawdopodobnie nie żyją oni od dnia, gdy zgłoszono ich zaginięcie, czyli od 27 sierpnia, ponieważ ubrani są dokładnie w te same rzeczy, w których sąsiadka widziała ich po raz ostatni. Na głowie kobiety jest foliowy worek umocowany na szyi taśmą samoprzylepną i żyłką. W płytkim grobie policjanci znajdują również zakrwawiony młotek oraz koszulę flanelową, niemal całkowicie pokrytą krwią. Jeszcze tego samego wieczora policja jedzie do Danuty i jej męża, aby porozmawiać z Piotrem. Gdy tylko stają w drzwiach, chłopak robi się całkowicie blady. Piotr, nie czekając na znak policjantów, układa ręce do skłucia kajdankami. Na komisariacie, gdy śledczy Bogdan Michulec pyta go, dlaczego to zrobił, ten odpowiada, bo miałem dość takiego życia. I to tu zaczyna się tak naprawdę ta ponura, smutna historia Piotra, który opowiada o swoim trudnym dzieciństwie, o uczuciu osamotnienia i o ciągłym strachu.
No ja przyznam szczerze, że tak cichutko siedzę i po prostu słucham, bo tak ładnie kreowałeś nam tutaj tą opowieść, a ja od początku tak czułam, że ten pan Czesław nie bardzo mi pasuje tutaj na sprawcę i jego późniejsze zachowanie tak też wnosiło, że jednak nie miał z tym nic wspólnego. Od samego początku, kiedy pojawiła się w sumie postać Piotra, to coś mi tutaj nie grało. To jak opisywałaś tą sytuację w domu, to te starsze córki, które nie były z tego powiedzmy małżeństwa czy związku, one miały szansę się stamtąd wyrwać. Natomiast Piotr w tych trudnym wieku, czyli w tych nastoletnich latach, kiedy no jest trudno, jest to wszystko bardziej skomplikowane, też troszeczkę kwestionujemy to, co się dzieje wokół nas. Ten związek z jego prawdziwym ojcem jest taki no trudny. Tutaj z tym powiedzmy zastępczym ojcem jeszcze trudniejszy, jeszcze mniej właściwie jest w ogóle, bo jest niedostrzegany przez niego. Smutna historia, bo kolejna historia o młodym człowieku, który gdzieś tam przez te wszystkie małe elementy, które się działy w jego życiu, w pewnym momencie po prostu coś w nim pękło i niestety doszło do tragedii. Jest kolejną ofiarą, bo nie było tego, co sam zrobił.
Tak, bo w trakcie rozmów z policją poniekąd przyzna, dlaczego to zrobił. On policji mówi, że ona za swoje życiowe niepowodzenia wyżywała się na nim, że go wcale nie kochała, biła go niemal codziennie, a używała do tego paska, ręki albo kabla od piecyka elektrycznego. Piotr wspomina o takiej sytuacji, że gdy Kamil wybiegł na ulicę, to matka zbiła za to Piotra i biła go kijem po nogach tak bardzo, że aż do krwi. Za to, że Piotr jako starszy brat nie przypilnował swojego młodszego brata. W programie telewizyjnym Archiwum X Śledztwa po latach Jacek Bazan, przeprowadzający wywiad z Piotrem, spyta go, kiedy po raz pierwszy pomyślałeś o pozbyciu się braci i mamy, o zabójstwie. Piotr mówi, że nigdy tego nie planował, że jedynie w złości, gdy został uderzony po raz kolejny przez matkę, to w myślach życzył jej śmierci, ale no jest to dla niego coś takiego normalnego, że gdy się na kogoś złościmy w takich mocnych emocjach, rzeczywiście mówimy, abyś zginął, abyś tam coś ci się stało złego. No i on tak to przedstawiał, że wcale nie myślał o tym, żeby odebrać im życie, po prostu w tych większych emocjach życzył im tego, ale nigdy nie chciał, żeby do tego doszło. Gdy podczas przesłuchania z policją jeden ze śledczych spyta, czy zaplanował morderstwo matki i braci, Piotr odpowie, że nie. Wziąłem młotek z kuchenki gazowej w kuchni. Było około 11:30. Dołek kopałem kilka dni. Nikt się tym nie interesował. Wykopałem go w miejscu dawnych grządek, koło ścieżki prowadzącej do wiśni. Kamil poszedł do tego dołka, ponieważ gniótł mrówki. Poszedłem za nim. Był już w środku. Z góry uderzyłem go w tył głowy. Jęknął. Trochę lała się krew. Następnie poszedłem pod dom i powiedziałem Czesiowi, że Kamil go woła. Uderzyłem go koło jabłoni, tym samym młotkiem w tył głowy. Upadł. Nie krzyczał. Zostawiłem go i poszedłem do domu. Matka akurat była w kuchni. Schylona sięgała po pastę do butów. Bez słowa uderzyłem ją tym młotkiem dwa razy w tył głowy. Upadła, jęcząc. Jak leżała, to jeszcze raz uderzyłem ją młotkiem w lewą skroń. Krew się lała, więc włożyłam jej głowę do reklamówki. Potem ciągnąłem ją, łapiąc pod pachy. Nogi mami zwisały swobodnie. Najpierw uderzały o schody, następnie wlokły się po trawie. Raz odpoczywałem. Mama była bardzo ciężka. Matka i bracia zginęli w przeciągu 10 minut. Gdy Bogdan Michalec pyta chłopaka, czy ten nie bał się, że ktoś go zobaczy, na przykład sąsiedzi, to ten odpowie, że się bał. Ja już podejrzewam, że był w takiej desperacji, już pod wpływem takich emocji. Czuł, że musi to zrobić, musi dokończyć to, co zaczął, za wszelką cenę. W trakcie rozmowy ze śledczymi wyjdzie również, że Piotr nigdy nie zgłosił tego, że był źle traktowany w domu, ponieważ wstydził się do tego przyznać, nawet przed własnymi siostrami, które gdy przyjeżdżało do domu, to nie były niczego świadome, ponieważ przy nich pani Władysława zachowywała się zupełnie inaczej niż w stosunku do Piotra, gdy byli sami. Przy siostrach była zdecydowanie łagodniejsza, nie biła go, tylko zwracała uwagę. Wszystko jednak podobno wracało do normy, gdy zostawali sami. To też jest dość ciekawe, ponieważ siostry zgodnie twierdzą, że Piotr przez bardzo długi okres czasu był takim oczkiem w głowie pani Władysławy, jej ulubieńcem, był przez nią rozpieszczany, hołubiony wręcz. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy na świat przyszedł najpierw jeden z młodszych braci, a później drugi. No i wtedy wiadomo, cała uwaga pani Władysławy skupiła się na tych młodszych braciach. Piotr trochę poszedł w odstawkę, no ale też jako, że był starszy, miał już te 17 lat, był prawie pełnoletni, no to też jako, że nie było za bardzo mężczyzny w domu, to pani Władysława na nim skupiła tą całą taką uwagę, że to on powinien troszeczkę też o ten dom się zatroszczyć, miał na pewno bardziej odpowiedzialne zadania niż młodsze rodzeństwo, miał się też tym rodzeństwem opiekować, więc nagle jego rola się kompletnie zmieniła. Piotr przyzna, że po zakopaniu ciał najbliższych zaczął od razu sprzątać dom, usuwając ślady krwi. Następnie PKS-em o godzinie 13:44 pojechał do Nowego Sącza, gdzie kupił 6 piw, soki, trochę jedzenia, dezodorant i wybielacz Acze, po powrocie próbował oglądać telewizję, ale długo nie mógł zasnąć, ponieważ w myślach co chwilę powracały obrazy tego, co zrobił. Podczas wywiadu dla programu Archiwum X też przyzna, że podczas zbrodni nie patrzył swoim ofiarom w oczy, tak jak też nie patrzy reporterowi, z którymi rozmawia, bo rzeczywiście, gdy sobie obejrzymy ten program, to on cały czas ma wzrok wbity w stół, ani razu praktycznie nie spojrzy na osobę, z którą rozmawia. Według specjalistów, wybierając taki rodzaj zabijania, gdzie unika się tego kontaktu wzrokowego, ta osoba, która popełnia tą zbrodnię, nie czuje, że mści się na najbliższych, ale też sam czyn, czyli tak drastyczne odebranie życia, bo uderzenie młotkiem w głowę, gdzie leje się krew, no to jest bardzo taki mocny akt. I to akt zabijania, który dotyczy najbliższych członków rodziny, no to była dla niego bardzo dużym przeżyciem i łączyła się z pokonaniem bardzo poważnej bariery oporu psychicznego. Zawsze łatwiej jest coś takiego zrobić, gdy się tego nie widzi, gdy się na to nie patrzy, bo spojrzenie w oczy osobie, którą się zabija, i to jeszcze w taki sposób, wymaga sporej odwagi. Piotr nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością po morderstwie, dlatego wypija amizepin, czyli ten lek na obniżenie ciśnienia, popija to butelką Wupralu i zasypia. Przyznaje podczas tej rozmowy z policją właśnie, że próbował w taki sposób odebrać sobie życie, ale też wcześniej wieszając się na kablu antenowym. Jednak ten się zerwał. Miał potworne wyrzuty sumienia, dręczyły go wspomnienia z tamtego dnia, dlatego jedyna myśl, jaka chodziła mu po głowie, to taka, że musi popełnić samobójstwo. Zażywa kolejne leki, bo tamte powodują tylko, że przesypia kilka kolejnych dni, a jemu chodzi o to, żeby naprawdę odebrać sobie życie, żeby zasnąć i już się nie obudzić. Więc zażywa kolejne leki i budzi się dopiero, gdy mąż Danuty próbuje go ocucić. Dalszą historię już znamy, czyli Piotr trafia do szpitala, gdzie jest poddany płukaniu żołądka. A gdy odzyskuje przytomność, to celowo kieruje podejrzenie na swojego ojczyma, na którego chce zrzucić całą winę za zaginięcie swoich bliskich. No i robi to dlatego, że prawda jest taka, że Piotr do pana Czesława nie czuje nic innego, jak tylko czystą nienawiść.
Myślę, że paradoksalnie Piotr może obwiniać właśnie, że wszystko to się wydarzyło przez to, co zrobił i w ogóle, że się pojawił w ich życiu. Ponieważ tak jak wspomniałaś wcześniej, z mamą łączyły go dość zażyłe stosunki. Natomiast gdy pojawił się pan Wiesław, pojawili się jego synowie, to wszystko się skończyło, obróciło się na złe i nie potrafił sobie z tą rzeczywistością poradzić. Więc myślę, że takie zrzucenie akurat na pana Wiesława, a nie na przykład na przypadkową osobę, czy brnięcie w to, że mama wyszła i nie wiadomo, co się wydarzyło, mogło też mieć taki podtekst, że tak naprawdę on wiedział, że to zrobił on fizycznie, ale wierzył, że tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego złego, co się stało w jego życiu, był ten pan...
Tak, podejrzewam, że tak rzeczywiście mogło być, bo... No dużo się wtedy, gdy pan Czesław pojawił w życiu Piotra, dużo się zmieniło, padł z piedestału, on też troszeczkę był określany jako taki, że ma charakter egocentryczny i ta uwaga, którą do tej pory miał wokół siebie, no to sprawiała mu dużo przyjemności, gdy została odebrana, no to wiadomo, że to już przestało mu się kompletnie podobać, ale też przy okazji oskarżał pana Czesława o to, że ten źle się obchodził z jego matką, że oskarżał ją, że go bije, choć według Piotra tak naprawdę to było zupełnie odwrotnie. Lucyna, czyli jedna z sióstr Piotra i pan Adam, o całej sprawie dowiadują się dopiero z mediów. No i są w szoku. Kompletnie nie są w stanie sobie tego połączyć, że Piotr mógł zabić najpierw matkę, a później dwóch młodszych braci, bo według nich Piotr nie jest kompletnie takim typem człowieka. Jest bardzo cichy, spokojny. Zawsze był zresztą spokojny, nawet gdy dochodziło do awantur w domu. Trochę zamknięty w sobie, ale nie wierzą, że byłby winny tego morderstwa. No i Danuta, najstarsza z rodzeństwa, jednocześnie najbardziej związana z Piotrem, jest przekonana, że gdyby jej brat dorastał w normalnej rodzinie, to nigdy nie posunąłby się do takiego czynu. Bo tutaj nie chodzi już tylko o tą zazdrość, że jego uwaga, hołubienie się nagle skończyło, ale też te bardzo ciężkie relacje z jego matką, bo on wspomina, że cokolwiek się nie wydarzyło w domu, to był bity. Oprócz tego bardzo ciężko mu było się pogodzić z tym, że musi żyć z rodzeństwem, którego do końca nie uznawał. Przyznaje podczas jednego z wywiadów, że bardzo go irytowały te zabawy młodszych braci, no bo też był jednak w takim wieku, że musiał się skupić na nauce. Ta nauka ewidentnie sprawiała mu przyjemność, skoro miał dobre oceny, skoro tak dobrze się uczył, był takim dobrym uczniem, no to pewnie zależało mu na tym, żeby te oceny podtrzymać, no i zabawy z braćmi, którzy na pewno nie byli cisi, bo w tym wieku raczej chłopcy kojarzą nam się z bardzo energicznymi zabawami, z krzykami. To podejrzewam, że mogło go rzeczywiście irytować. No i też a propos wczesnych lat Piotra, to też bardzo rzuciło się cieniem na to, jakim stał się później człowiekiem, bo Danuta wspomina, że ich dzieciństwo jeszcze za czasów mieszkania z babcią w Młodowie było bardzo, bardzo ciężkie. Ich ojciec, pan Adam, czasem tam z nimi pomieszkiwał. Gdy był trzeźwy, to było wszystko okej, bo wtedy pomagał w domu, pracował w gospodarstwie. W ich dzieciństwie niestety przeważają wspomnienia, gdy pan Adam był mocno pijany, gdy zakłócał pod wpływem alkoholu spokój nocny, groził ich mamie i babci pobiciem, podpaleniem domu. Niejednokrotnie wzywana była policja do domu. Zdarzało się też tak, że nie było czasu na to, żeby dzwonić po policję i kobiety po prostu musiały ratować się ucieczką. No i wtedy dzieci zostawały w domu same. Dzieci, które miały od zaledwie kilku miesięcy do 6 lat. Danuta, najstarsza, dokładnie zapamiętała jedno zdarzenie. Mianowicie pewnej nocy pan Adam wrócił do domu pijany i od razu zaczął bić matkę. Przyparł ją do ściany i babcia, gdy to zobaczyła, to uciekła. Natomiast siostry Danuta i Lucyna zaczęły płakać, a dwuletni wówczas Piotr wziął swój nocnik i zaczął nim okładać tatę, żeby zostawił mamę w spokoju. Kolejna scena z dzieciństwa to ojciec, który przychodzi do domu ze swoim bratem. Obaj są mocno pijani i nagle zaczynają się ze sobą kłócić. Pan Adam szklanką rozcina bratu twarz. Pani Władysława, widząc to, bierze malutkiego Piotra na ręce i wybiega z domu na pole. Dziewczynki Danuta i Lucyna biegną tuż za nimi. No i z domu wybiega też za nimi pan Adam. Kobieta, tracąc oddech, rzuca syna w trawę z myślą, że ojciec mu nic nie zrobi, a sama w tym czasie postanawia ukryć się w zaroślach. I tutaj obraz, który jakoś utknął mi w głowie, to Piotr, mały, wystraszony, płaczący, samotnie w trawie, wzywający mamę przez ponad godzinę. I Danuta pamięta też bardzo wyraźnie, że ich ojciec także ciął się przy nich, ciął sobie ręce żyletką. Był bardzo silnym mężczyzną, pan Adam, bo kiedyś w przeszłości był bodajże bokserem, więc pani Władysława dokładnie wiedziała, że nie ma kompletnie żadnych szans z mężem, zwłaszcza gdy ten jest pijany, więc też bardzo często w takich sytuacjach podrzucała dzieci do sąsiadów, a sama spała na pobliskim dworcu. Tu też taka trochę klasyka gatunku, czyli wszyscy o wszystkim wiedzieli, ale nikt nie zareagował. Piotr też w jednej z rozmów przyzna, że to były rodzinne sprawy, a takie załatwiało się we własnych kręgach i nikomu się nie skarżył, bo tak byli wychowani. I to mi trochę zmroziło krew w żyłach, ale rozumiem, że rzeczywiście tak może być w rodzinie, że to jest jakiś straszny wstyd poprosić o pomoc, czy przyznać się do tego, że jest tak i tak i nie dają sobie rady. To była hermetyczna miejscowość i trochę mi dziwi, że mimo, że wszyscy o wszystkim właśnie wiedzieli, co się dzieje, to jednak nikt nie zareagował.
Ale to może być właśnie dlatego, że każdy się może też bał zareagować, no bo nie wiadomo, jak ten Adam zareaguje. Wszyscy będą wiedzieli, że to ja zgłosiłem, no to ten Adam przyjdzie i u mnie zrobi dym. Poza tym to jest coś takiego, to jest ich sprawa rodzinna, nie będziemy się wtykać, bo nie należy się wtykać. To jest takie bardzo dziwne myślenie, na czym dziwne, ale trochę zrozumiałe, bo myślę, że każdy z nas troszeczkę tak ma, że mamy takie różne strefy intymności. Nie mówi się o takich rzeczach, że tata takie rzeczy robi, bo inni chłopcy mówią, że z tatą się bawili, że byli tam nawet na polu coś robili, a mój tata przyszedł i bił mamę. Także to są tego typu rzeczy, o których się nie mówi, no bo to nie jest okej. I dlatego dzieci często o takich rzeczach nie mówią. Mało tego, bywa i tak, że po tym takim ataku agresji rano, jak tata już jest trzeźwy i nawet potrafi być bardzo fajny i się z nami bawi, przytula, to wiesz, że tatuś tak ma po alkoholu, ale tatuś cię bardzo kocha, ale to tam nie mów nikomu. I to jest takie trochę pranie mózgu i dlatego tak trudno jest w tych rodzinach, gdzie jest taka przemoc, żeby to wszystko zakończyć, bo to nie jest tak, że tak jest codziennie i to nie jest tak, że tak jest od początku. Tylko na początku jest wszystko cudownie. Potem się pojawiają epizody pojedyncze, no ale tak, no zdarzyło się, bywa i tak dalej. A potem to się staje coraz bardziej częstsze i trudno już z tego się wyrwać, bo już się tak mocno w tym siedzi, że to wydaje się, że nie ma szansy się z tego wyrwać, bo on mnie na pewno znajdzie, on na pewno zainterweniuje, nawet jak gdzieś się schowam, to on ze mną pojedzie i tak dalej, więc to jest bardzo trudno się samemu wyrwać, a z drugiej strony właśnie takie myślenie, że to jest sprawa rodzinna, albo co będę ryzykować, jak chcę, to odejdzie, jak jest tak strasznie, a ten Adam gotów nam coś zrobi i to jest takie bardzo krzywdzące dla takiej rodziny, gdzie nikt za bardzo im nie pomoże, oni sami też do końca nie potrafią sobie pomóc. I też ten pan Adam, bo z tego, co tutaj wywnioskowaliśmy, to zresztą większość osób, która cierpi na chorobę alkoholową, no to boryka się z jakimś bardzo dużym problemem, tylko nie potrafi po prostu inaczej niż przez picie alkoholu. Tu jeszcze wiemy, że się ciął, więc myślę, że tam u niego też coś się potężnego wydarzyło, a wiadomo, że no, mężczyzna przecież nie ma trudnych chwil i nie ma smutnych chwil i nie może się czuć źle psychicznie, no więc radził sobie jedyną emocją, którą mężczyzna ma prawo posiadać, czyli złością, agresją. No widzimy, że trochę się to zmienia i miejmy nadzieję, że zmieniamy się jako społeczeństwo i że takich sytuacji będzie coraz mniej, bo to, co opowiadasz, to są przerażające historie, które tak naprawdę są traumami na całe życie dla takich dzieci i ja sobie nie wyobrażam, przez co musiały przejść te dziewczyny, ten Piotruś tak samo. To wszystko zostaje, to nie jest tak, że on nie pamięta tego wszystkiego. On pamięta strach, on pamięta to, że się bał. Bardzo smutna historia.
No tak, to jest bardzo przejmująca historia, która trochę nam wyjaśnia, dlaczego Piotr był taki, a nie inny, dlaczego był taki zamknięty mruk. A jeszcze tutaj trzeba przyznać, że też taką wielką rodzinną tajemnicą było to, że Piotr nie był biologicznym synem pana Adama. Podczas trwania małżeństwa pani Władysława wdała się w romans z jednym mężczyzną. No i owocem tego romansu był Piotr i pan Adam dowie się o tym w niedługim czasie, po tym jak pani Władysława będzie w ciąży. No i będzie to też jeden z głównych powodów rozpadu małżeństwa, do którego dojdzie w 1986 roku. Gdy policjanci poznają bliżej rodzinę Piotra, jak i synego chłopaka, dla nich będzie to też jeden może z motywów, dlaczego Piotr postanowił zrobić to, co zrobił, bo okaże się, że on w bardzo niedługim czasie przed morderstwem dowiedział się o tym. No i tutaj na pewno musiała się w nim na nowo zrodzić taka złość, niezrozumienie w stronę matki. To był kolejny argument za tym, żeby życzyć jej śmierci. Tak jak wcześniej sobie o tym myślał, gdy ta go biła, krzyczała na niego, to była jeszcze jedna taka cegiełka do tego, żeby może kiedyś skończyć to uczucie, któremu cały czas towarzyszy, gdy myśli o mamie. Starsza z sióstr zauważyła też w pewnym momencie, że gdy pojawiło się młodsze rodzeństwo, to nie okazywała mu za bardzo uczuć, nie chwaliła go, nie pokazywała, że jest z niego dumna, gdy ten przynosił dobre oceny do domu. I tutaj też ciekawa sprawa a propos tego, czy Piotr planował to morderstwo, czy nie. No bo jednak mamy tam z tyłu głowy ten fakt, że ten dół, do którego wrzucił ciała, był wcześniej przygotowany. Wydaje mi się, że to nie był przypadek i tak samo podeszli do tego śledczy, ponieważ odkryli, że ściany stodoły, które były niedaleko domu, były pełne wgnieceń. Podobno Piotr często chodził tam i uderzał młotkiem o ściany. No według śledczych był to wyraźny sygnał do tego, że się po prostu przygotowywał do tego morderstwa. Początkowo też chłopak nie chce brać udziału w wizji lokalnej. Zgadza się jednak pod warunkiem, że nie będzie musiał pokazywać na manekinach ciosów, jakie zadawał swoim ofiarom. I część tej wizji jest pokazana w programie kryminalnym, o którym od początku tego podcastu wspominam. Widzimy tam spokojnego, młodego chłopaka, który jąkając się dość rzeczowo odpowiada na zadawane pytania. mam wrażenie, że podczas tego całego procesu z jego twarzy nie schodzi taki grymas, tak jakby widać po nim, że nie chce tutaj być, nie chce do tego wracać, chce o tym jak najszybciej zapomnieć, ale że go to bardzo, bardzo męczy. No i podejrzewam, że to będzie już go męczyć do końca życia. Zostaje sporządzona też opinia psychiatryczna chłopaka, w której biegli nie są w stanie określić poczytalności Piotra i nie dostrzegają też wyraźnych zaburzeń osobowości. 5 listopada 1999 roku sąd kieruje Piotra na zamkniętą obserwację i tam lekarze odnotowują, że Piotr spełnia polecenia, przychodzi na wszystkie badania, zażywa przypisane mu leki i ogólnie nie ma z nim żadnych problemów. Z zamknięcia Piotr pisze wtedy listy do Danuty i do pana Adama, w których prosi ich o wybaczenie. Pisze, że sam nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego to zrobił i siostrze też przyznaje, że wie, że ich ojciec, czyli pan Adam, tak naprawdę nie jest jego biologicznym ojcem. Psycholog badający Piotra uważa, że morderstwo było odreagowaniem nienawiści, krzywdy, jakiej zeznał i wrogości, czyli coś, co wspominałyśmy z Olą. I 20 lipca 2000 roku w akcie oskarżenia prokurator napisze: przedstawione mu zostały zarzuty popełnienia 3 zabójstw, zasługujących na szczególne potępienie. Popełnione przestępstwa stanowiło dramatyczne ujawnienie trudności w rozwiązywaniu konfliktów emocjonalnych. 21 grudnia tego samego roku zapada wyrok. Piotr dostaje karę 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. W jego przypadku niemożliwe było wymierzenie kary dożywocie, ponieważ w momencie popełnienia zbrodni był niepełnoletni i ponadto uznano, że nie jest on człowiekiem do końca zdeprawowanym, ponieważ w trakcie procesu wyraził skruchę. Od tego wyroku odwołuje się adwokat Piotra, który prosi sąd o ponowne przebadanie swojego klienta. Według niego Piotr może cierpieć na początki schizofrenii, stąd jego zamknięcie w sobie, rozszczepienie emocjonalne. Piotr sam przyznał, że kochał matkę, ale jednocześnie ją nienawidził, ale sąd apelacyjny oddala pozew obrońcy i podtrzymuje wyrok 25 lat pozbawienia wolności, choć zaznacza, że Piotr może wyjść wcześniej za dobre sprawowanie. I to jest tak naprawdę koniec tej historii, bardzo smutnej, przygnębiającej historii, ale tutaj też warto wspomnieć, co nie dawało mi spokoju przez bardzo długi czas i dopiero po obejrzeniu chyba programu albo w którymś z wywiadów znalazłam wypowiedź śledczego Bogdana Michulca, który mówił, że dla niego od początku Piotr był podejrzany, ponieważ było to dziwne i to rzeczywiście było dla mnie później też dziwne, dopiero później po tej wypowiedzi zdałam sobie z tego sprawę. Ta reakcja Piotra, że zamiast szukać rodziny, chodzić gdzieś po wsi ze zdjęciami, czy rozpytywać sąsiadów, czy cokolwiek, on zamknął się w domu i próbował odebrać sobie życie. I jest to rzeczywiście dość dziwne zachowanie, bo co mogło się takiego wydarzyć, że Piotr nie chce szukać rodziny, tylko postanawia odebrać sobie życie. To jest jakby bardzo, bardzo niepokojące i dziwne zachowanie. I tutaj na początku policja z Michalczowej, która zajmowała się zaginięciem Władysławy i dwójki braci, nie odebrała tego jako jakieś dziwne, nienaturalne zachowanie, nie zwróciła na to uwagi, nie podążyła tym tropem. Dopiero tak naprawdę Archiwum X się tym dziwnym zachowaniem zainteresowało. Jest to ciekawe, jak dużo tutaj jest składowych na to, co się wydarzyło, bo rzeczywiście ta wypowiedź jednej z sióstr, że Piotr, gdyby wychowywał się w normalnej rodzinie, to mogłoby nigdy nie dojść do takiego zachowania, takiej eskalacji, agresji z jego strony. Jest to chyba tym bardziej przykra historia, ponieważ złożyło się tutaj bardzo wiele rzeczy. Trudne dzieciństwo, trudny charakter, bo Piotr był trochę takim egocentrykiem, który uwielbiał tą uwagę skupioną wokół niego, gdy nagle została mu odebrana. To też już była jedna taka właśnie składowa na to, żeby go popchnąć do tego, co się później wydarzyło. Więc nie ukrywam, że gdy przeczytałam o tej sprawie chyba z 2 lata temu, Tak niedawno, zupełnie przypadkowo, przeglądając programy na YouTubie, natrafiłam na Archiwum X Śledztwa po latach właśnie na odcinek o tej historii, no to stwierdziłam od razu, że muszę o niej powiedzieć, bo ona przez te 2 lata gdzieś tam cały czas ze mną była i właśnie niedawno mi się przypomniała i ja na przykład nie wierzę w to, że to był przypadek, tylko że tak musiało być i bardzo się cieszę, że Wam o tym powiedziałam, bo też każda taka historia, którą poznaję, z którą przez kilka dni jestem, przygotowując się do kolejnego odcinka, no to ona troszeczkę mnie tam jednak męczy, troszeczkę kuje, a takie opowiedzenie tej historii, wyrzucenie troszeczkę tego z siebie, też pozwala mi nieco oczyścić atmosferę, oczyścić aurę i ze świeżą głową na chwilkę odpocząć sobie od spraw kryminalnych, po czym wrócić po tygodniu do kolejnej, żeby o kolejnej Wam opowiedzieć.
Zdecydowanie jak opracowujemy jakieś sprawy, to one zawsze gdzieś tam cały czas powracają do nas, czytamy coraz to nowe szczegóły, chcemy dotrzeć do jak największej ilości danych, żeby sobie ułożyć tak naprawdę i myślę, że tak samo Natalia jak i ja, to staramy się nie uprzedzać i tak jak w mojej poprzedniej sprawie, od samego początku nie podobała mi się narracja bardzo taka jednoznacznie obwiniająca, że tam wszystko było zrobione z premedytacją, tam nie było żadnych przyczyn innych, tylko po prostu, że młodzież była znudzona i postanowiła pozabijać niewinnych ludzi. I tak samo tutaj łatwo by było dojść do takiego wniosku, że chłopak, któremu teoretycznie przecież nic nie brakowało, bo uczył się, miał co jeść, miał dom i coś mu pyknęło i zabił całą swoją rodzinę. Można by było bardzo łatwo taką narrację tutaj zastosować. A jak widzimy, jak tutaj Natalia dobrze to oddała, że tutaj było mnóstwo mechanizmów. Ja bym mogła tutaj godzinami opowiadać na temat tych mechanizmów, które tutaj zaszły, że doprowadziły do takiego, a nie innego tragicznego finału. Tu absolutnie jest tragedia za tragedią. Każda jedna postać, która jest tutaj w to zaangażowana, mierzy się z niebywałymi traumami, które większość z nas nie jest sobie w stanie wyobrazić. Ten Piotr, który tutaj Natalia wspomniała, że był takim trochę egocentrykiem, ale z drugiej strony on był takim tym najmłodszym dzieckiem, tak jak wspomniałaś, odkąd pamiętał, hołubionym przez tą matkę. I nagle mu to wszystko odebrano. Po prostu był do czegoś przyzwyczajony i nagle wszystko o 180 stopni się obróciło. To trochę jak w Małej Księżniczce. Coś dla dziecka traumatycznego też. To, że nie ma tej bliskości matki, nie ma tego ciepła nagle. To jest większa trauma niż czasami te bicie przez tą matkę, dlatego że nie ma żadnego zainteresowania. Jest obojętność, a to dla dziecka jest gorsze niż nawet takie zainteresowanie nieprawidłowe. Także trauma goni traumę. To, że on się zaczął jąkać, to może być też wszystko. To może być to, że to już te emocje tak strasznie narastały, że nie mógł sobie z nimi właśnie poradzić. To może być nawet, skoro matka go biła kijem po nogach do krwi, to nie wiadomo, czego też nie biła po głowie. Tam mogły być też jakieś krwiaki, nie wiem, czy ktokolwiek to sprawdzał. Czy przypadkiem tam nie było jakiegoś mikrowylewu krwi do mózgu i tam też mogło coś się podziać w tym samej strukturze mózgu biologicznie. Także tutaj, tak jak opowiadasz, to naprawdę tragiczna historia. Pani Wiesława trochę pogubiona w tym życiu. Od partnera do partnera. Od jednej jakiejś takiej skrajnej sytuacji do drugiej skrajnej sytuacji. Trochę takie zachowania autodestrukcyjne, że będąc z takim mężem, jakiś romans tu się wdała. Tutaj znalazła sobie takiego mężczyznę, któremu potem sabotowała też ten związek, żeby tu wszystko nie wyszło. Też weszła w jakieś takie przemocową tą relację. Przecież myślę, że gdyby się z nim jakoś dogadała, to nawet by nie musiała tak z nim super sypiać, tylko po prostu by sobie to jakoś rozłożyli bardziej biznesowo. W końcu tak troszeczkę zaczął się ten związek. Ja chcę, żeby ktoś się mną zaopiekował, a ja bym chciała też, żeby ktoś zaopiekował się mną i dziećmi. To nie brzmi jak wielki romans stulecia. Myślę, że można było to tak dalej kontynuować. Także naprawdę dużo, dużo nieszczęść i myślę, że takie historie należy opowiadać. Nie po to, że o Jezu, jacy ci ludzie są dziwni, jakie te patologia tutaj jest. Nie. Tylko po to, żeby uzmysłowić, że tam było bardzo dużo punktów, w których można było komuś pomóc, kimś się zainteresować, zaopiekować się w jakiś sposób, doradzić nawet, albo zrobić coś dobrego, pokazać, że też są ludzie, którzy chcą pomóc. Może to by coś zmieniło. Każda taka sytuacja, kiedy właśnie całe te mechanizmy zachodzą i ktoś jest trochę w takim potrzasku i wydaje mu się, że jedynym wyjściem jest właśnie to zakończyć wszystko, wyłączyć to, nie chcę już tak żyć, chcę to skończyć. I albo to jest skierowane do siebie, że zabiję siebie, już nie chcę dalej na to patrzeć, nie chcę w tym żyć, nie chcę tak żyć, albo na zewnątrz, po prostu gdzieś to musi ujść, bo tego jest za dużo, jak para w zamkniętym naczyniu. to zawsze mnie bardzo, bardzo porusza. Tego czasu minęło 20 kilka lat, więc jeżeli pan Piotr już w tym momencie, no może już nawet jest na wolności. Ja mam taką nadzieję, że udało się resocjalizację jakoś przejść, że może udało mu się odbyć jakąś wartościową terapię w tym więzieniu. Jeżeli wyszedł, to że te siostry jednak też jakoś otoczyły go opieką, pomogły mu wrócić na łono społeczeństwa i że jednak jakoś udało mu się to życie poukładać.
No właśnie w tym programie Archiwum X Śledztwa po latach tam jest zaczątek takiego kontaktu siostry a brat, bo Piotr był przekonany stuprocentowo, że po tym co zrobił, to tego kontaktu z siostrami na pewno nigdy nie uda mu się odzyskać, że mają go za potwora, że wykreśliły go kompletnie ze swoich rodzinnych kręgów. Jednak Danuta, która jak wspomniałam miała ten kontakt z bratem najsilniejszy, wyciągnęła do niego tą rękę, odpisała na jego list. No i chyba też w programie mówiła o tym, że ma zamiar się z nim spotkać, żeby porozmawiać, że śni jej się też matka, która mówi, że wybacza Piotrowi to, co zrobił. Więc tutaj widać, że ona próbuje zrozumieć brata, próbuje zrozumieć to, co się stało, bo to jest tragedia, która ją równie mocno uderzyła przecież jak samego Piotra, jak resztę rodziny. Więc no, ja przyznam szczerze, że nie śledziłam tych losów Piotra, co się z nim wydarzyło później, czy wyszedł już z więzienia za to dobre sprawowanie, czy nie. W każdym razie on też mówił, że będzie stawiać na naukę, że chce w więzieniu mimo wszystko dalej jakoś się rozwijać i na pewno będzie chciał skończyć szkołę, więc no on gdzieś tam musi po prostu poukładać sobie dalej to swoje życie, jakoś pogodzić się z tym, co zrobił. Fajnie, że ten kontakt z siostrą udało mu się nawiązać, ale no historia tragiczna i tak przepraszam, że w nowym roku tak drastycznie i tak mrocznie. No ale nasz podcast Zbrodnia przy kawie to nie tylko przyjemna rozmowa przy kawie, ale też rozmowa na poważne tematy. No i właśnie tutaj chciałabym podkreślić słowo rozmowa. To jest rozmowa. Taki jest format naszego podcastu, taka była myśl, gdy postanowiłyśmy zacząć z Olą nagrywać. To nie ma być monolog prowadzony przez godzinę o sprawie, to ma być rozmowa, bo mi się wydaje, że Ola i ja coś tutaj jednak od siebie wnosimy. Czasami zdarza się tak, że mamy na jakąś sprawę zupełnie inny pogląd, zupełnie inną opinię i te różnice dla mnie przynajmniej są takim dodatkowym smaczkiem. Więc tak, taki format na pewno zostanie, tego będziemy się trzymać. I tego możecie się spodziewać w tym nowym roku, że rozmowa przy kawie wciąż będzie prowadzona.
Zdecydowanie podpisuję się obydwoma rękoma. Myślę, że jeżeli komuś ten format nie do końca leży, absolutnie to szanujemy. Jest bardzo dużo podcastów, w których jest tylko jeden prowadzący, więc myślę, że tutaj absolutnie nie mamy jakiejś wizji, że nasz podcast jest lepszy od innych dzięki temu. Jest po prostu inny. Więc myślę, że niektórym bardziej przypadnie do gustu, innym mniej. Więc zapraszamy wszystkich, którym ten format odpowiada i mamy nadzieję, że będzie nas coraz więcej, że będziemy coraz częściej miały okazję usłyszeć wasze zdanie, bo często ciekawe rzeczy dopowiadacie od siebie, jakieś swoje przemyślenia. To jest zawsze bardzo ciekawe dla nas, pomaga nam też rozszerzyć spojrzenie na daną sprawę, często dzielicie się swoimi jakimiś doświadczeniami. Także tak, mamy nadzieję, że zostaniecie z nami w tym roku i do usłyszenia.
Do usłyszenia.